Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 30 czerwca. Wspomnienie świętego Pawła Apostoła. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. Czterej biskupi. Gregor Maria Hanke, Stefan Oster, Rudolf Wodelholzer oraz kardynał Rainer Maria Welki nie zgodzili się na utworzenie Rady Synodalnej, o której powołaniu zadecydowała niemiecka droga synodalna. Rada miałaby zarządzać kościołem w Niemczech, jednak według Watykanu stanowiłoby to niedopuszczalne ograniczenie suwerenności biskupów w ich diecezjach. Czterej hierarchowie oświadczyli, że chcą podążać drogą ku bardziej synodalnemu kościołowi w swoich diecezjach i chcą to robić razem i w koordynacji z procesem synodalnym Kościoła Powszechnego oraz że chcą najpierw doczekać jesiennych obrad synodu w Rzymie. Tymczasem przewodnicząca Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich, pani Irme Stetter-Karp, stwierdziła: fakt, iż czterech biskupów nie chce współfinansować dalszego kursu, nie może powstrzymać nas przed reformami. Może cieszyć, że czterej biskupi stają w obronie nauczania Kościoła o hierarchii Kościoła. Jednak nie zapominajmy, że fakt, iż moderniści chcą troszeczkę mniej modernizmu, nie powoduje, że modernistami być przestają. Wszyscy czterej biskupi tolerują w swoich diecezjach karygodne rzeczy, takie jak między innymi komunia święta rozdawana na rękę przez świeckich. Belgia. 14 czerwca Komisja Wymiaru Sprawiedliwości Parlamentu zarekomendowała projekt zmian w ustawie o tzw. zmianie płci, która obowiązuje w Belgii od roku 2017. Do tej pory ustawa przewidywała, że można, w cudzysłowie, zmienić płeć jedynie na podstawie osobistej deklaracji. Teraz sędziowie Trybunału to zmienili. Czy stwierdzili, że wszystko to jest obłęd? Nie do końca. Uzasadnieniem zmiany, jak stwierdzili sędziowie, był fakt, iż powyższe prawo z powodu swojej nieodwołalności stanowi dyskryminację w stosunku do osób gender fluid, które są w stanie płynności płciowej. Chodzi o osoby, które dziś uważają się za mężczyznę, jutro za kobietę, a pojutrze za osobę niebinarną. Żeby zaradzić tej niesprawiedliwości, Trybunał postuluje też zmianę wprowadzającą prawne uznanie tzw. trzeciej płci. Mam nadzieję, że cała zorganizowana lewica świata, w tym oczywiście YouTube, który mnie coraz częściej oskarża o homofobię i transfobię, rzucą się teraz na belgijski trybunał, który okazał się tak nietolerancyjny i homofobiczny, że chce wprowadzić jedynie trzecią płeć, nie uwzględniając pozostałych od 53 do 98 płci. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Pawła Apostoła. Paweł urodził się w Tarsie, obecna Turcja, w żydowskiej rodzinie faryzejskiej. Przy obrzezaniu nadano mu imię Szaweł. Jako młodzieniec przybył do Jerozolimy studiować Torę. Był wielkim wrogiem chrześcijaństwa. W roku 34 stał za ukamienowaniem świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Rok później Szaweł, wyposażony w wydany przez Sanhedryn rozkaz prześladowania chrześcijan, ruszył do Damaszku. W drodze objawił mu się Pan Jezus. Dzieje apostolskie tak opisują ten moment. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Powiedział. A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta. Tam Ci powiedzą, co masz czynić. Szaweł przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. Wtedy rozpoczęła się wielka działalność misyjna, apostoła narodów. Święty Paweł został stracony przez Nerona w roku 67 w Rzymie. Jest patronem misjonarzy i teologów. Watykan. 20 czerwca na konferencji prasowej zaprezentowano dokument roboczy zawierający tematy do dyskusji na zaplanowanym na październik spotkaniu synodalnym w Rzymie. Dokument porusza takie tematy jak diakonat kobiet, żonaci księża, czy potrzeba przyjęcia osób wykluczonych z powodów swojej seksualności. Wśród nich wymieniono osoby LGBTQ+, oraz poligamistów. Autorzy dokumentu starają się unikać języka dzielącego, w nadziei na lepsze zrozumienie między członkami zgromadzenia synodalnego, którzy pochodzą z różnych regionów lub tradycji, a wspólnym punktem odniesienia jest wizja II Soboru Watykańskiego. Jak powiedział omawiany już kilka razy w Sprawkach Okiem Katolika sekretarz generalny synodu, kardynał Mario Grech, proces synodalny polega na poszanowaniu Ducha Świętego, który jest bohaterem tego procesu, a tekst przedstawia owoc kościelnego doświadczenia podróży, podczas której wszyscy nauczyliśmy się więcej przez sam fakt wspólnej podróży. Zespół Sprawek Okiem Katolika nieśmiało sugeruje, żeby po synodzie o synodalności zwołać synod o synodzie o synodalności, który być może wyjaśni, co autorzy tego typu sformułowań mają na myśli. Wielka Brytania. Naukowcy twierdzą, że udało im się w laboratorium wykonać sztuczne ludzkie zarodki. Po raz pierwszy stworzono syntetyczne embriony ludzkie. Pochodzą one z komórek macierzystych, a do ich stworzenia nie były potrzebne ani plemniki, ani jajeczka. Według naukowców jest to gigantyczny sukces, który pozwoli przeprowadzać istotne badania nad genetyką człowieka. O przełomie poinformowała pani profesor o swojsko brzmiącym nazwisku Magdalena Żernicka-Goetz, biolog z Uniwersytetu w Cambridge. Tę wspaniałą dla ludzkości i przybliżającą nas oczywiście do nowego, lepszego świata informację pani profesor przekazała podczas dorocznego spotkania Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Komórkami Macierzystymi. Jak do tej pory struktury zostały wyhodowane do rozmiarów odpowiadających 14-dniowemu zarodkowi w łonie matki. Szwajcaria. 1 czerwca 41-letnia hollywoodzka modelka i aktorka ze Słowacji, pani Katerina Pawelek, odebrała sobie życie w klinice wspomagania samobójstw w Bazylei. W wiadomości zamieszczonej na Instagramie przed śmiercią napisała: mój organizm jest za słaby na walkę z chorobą. Nie mam już sił, więc podjęłam decyzję o zakończeniu życia w Szwajcarii. Zdiagnozowano u mnie nieuleczalną, przewlekłą chorobę neurologiczną, spowodowaną szczepionką przypominającą, a także podejrzenie stwardnienia zanikowego bocznego. Ta choroba uczyniła mnie niepełnosprawną, niezdolną do pracy, życia towarzyskiego, odczuwania radości z życia. Oddychanie stawało się dla mnie coraz trudniejsze i bolesne, a praca moich płuc pogarszała się. Szczepionka przypominająca, którą otrzymałam ponad rok temu, całkowicie zniszczyła moje zdrowie, organizm i życie. Nie ma innego sposobu na zakończenie mojego cierpienia niż decyzja, którą podjęłam. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Pani Katarina niestety dwukrotnie dała się omamić potrzebom tego świata. W obydwu przypadkach myślała, że coś, co świat oferuje jako remedium, będzie wybawieniem, a w obu przypadkach okazało się zupełnie odwrotnie. Czy samobójcy mają szansę na zbawienie, jest przedmiotem analiz ludzi o dużo większej wiedzy niż moja. Polska. Gazeta Wyborcza oburzyła się faktem, że podczas procesji Bożego Ciała w Poznaniu dwa ołtarze stanęły na terenie zespołu szkół numer 8. Dyrektor tłumaczy, że placówka jako szkoła mistrzostwa sportowego uczy dzieci tolerancji. Wśród uczniów są chrześcijanie, muzułmanie i ateiści, zaś chrześcijaństwo jest jednym ze źródeł kultury europejskiej. Gazeta poprosiła o komentarz lewicowego prezydenta Poznania pana Jacka Jaśkowiaka, który wykazał się niebywałą tolerancją. Dla wielu osób, łącznie ze mną, przejawy typowej w Polsce ludycznej religijności stają się coraz bardziej rażące. Przez przybyszów z zagranicy bywają nawet odbierane jako wydarzenia z kategorii sztuk performatywnych. Myślę, że w najbliższym czasie taki stosunek do widoków, do których przyzwyczaił nas m.in. arcybiskup Jędraszewski, będzie coraz bardziej powszechny i ostatecznie znikną one z krajobrazów miast. Włodarz miasta jednocześnie dobrodusznie uznał wyjaśnienia dyrektora szkoły za racjonalne i stwierdził, że nie widzi powodów, by zakazywać komukolwiek kultu religijnego. Śmiało chyba można postawić tezę, że o panu Jaśkowiaku wszyscy kiedyś zapomną, a procesje Bożego Ciała nadal będą się odbywały. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o trolach internetowych. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, pomyślałeś: dziwny dobór tematyki. Może Dawidowi kończą się pomysły? Po co gadać o hejcie w internecie? Jak to się ma do zbawienia duszy? Stop. Naprawdę stop. Bardzo mały odsetek ludzi w społeczeństwach zachodnich wie, co to jest troll internetowy. W Polsce taką wiedzę ma jeszcze mniej ludzi. Standardowe wyobrażenie jest takie, że jest to jakaś osoba opłacana na przykład przez daną partię polityczną, żeby pisać brzydko na inną partię. I rzeczywiście tak właśnie robił troll internetowy na początku XX wieku. Od tego czasu techniki te zostały bardzo rozwinięte i trudno znaleźć większe i bardziej skuteczne narzędzie subwersji niż dobrze naoliwiona farma troli. Jest tak tym bardziej, gdy społeczeństwo w ogóle nie wie, co się dzieje. Niestety dzisiaj prawie wszyscy, prawie cały czas spędzają w internecie. Jednocześnie prawie nikt nie wie, co się tam tak naprawdę dzieje. Ale dlaczego niby to jest ważne? Jak to się ma do życia katolika? Pomyśl, proszę, mój drogi słuchaczu, skoro w internecie natkniesz się, oczywiście tego nie wiedząc, na najbardziej wysublimowane techniki manipulowania tobą, twoimi procesami myślowymi i w efekcie twoimi emocjami, to czy nie widzisz związku ze swoim życiem duchowym? Zbliżają się wybory. Natężenie takich działań internetowych wzrośnie powiedzmy kilkunastokrotnie. Internet stanie się przestrzenią, gdzie chodzić powinno się bardzo ostrożnie i świadomie. Wróćmy zatem do naszego trolla internetowego. Proszę, sformułuj w swojej wyobraźni taką postać i jej czynności. Co ona robi? W jakim celu? Dam Ci na to 10 sekund. Teraz powiem Ci, jak działa farma troli. Kilkanaście osób, każdy w swoim domu, otrzymują loginy i hasła do powiedzmy 100-500 sztucznie stworzonych kont. Każdy. Są to konta na wszystkich możliwych mediach społecznościowych. Następnie osoba taka jest szkolona, jak działać, ale zbyt skomplikowane to nie jest. W zależności od tego, co akurat ta zorganizowana grupa ma atakować, przeszukują w cudzysłowie cały internet danego kraju pod kątem wpisów, filmów, artykułów, wszystkiego, co można w internecie komentować czy też lajkować. Następnie grupa taka przeprowadza atak na dany materiał. Jak? Znowu dam Ci 10 sekund. Jaki jest najskuteczniejszy sposób ataku na jakąś inicjatywę? Odpowiedź. Podszycie się pod zwolennika tej inicjatywy i jej kompromitacja. Wróćmy do naszego trolla. Ma on przypisane, liczby są tutaj przykładowe. 100 kont, na przykład prawicowych. Profile się zgadzają, nazwy się zgadzają. I powiedzmy 100 kont lewicowych. Profile oczywiście trochę inne, tutaj tęcza, tam coś z eko. I teraz te profile będą podszywać się z jednej strony pod zwolenników tej inicjatywy, którą chcą zniszczyć. A te drugie, przykładowo 100 kont, będą grały przeciwników. Co dzieje się dalej? Przelogowując się sprawnie pomiędzy kontami, oczywiście na kilku urządzeniach, troll taki rozpoczyna spokojną wymianę poglądów między zwolennikami a przeciwnikami, w których oczywiście zwolennicy będą bardziej agresywni, wulgarni, nielogiczni i będą oczywiście robić błędy językowe, ortograficzne, składniowe, literówki. Przeciwnicy będą z nimi dyskutować, ale w sposób taki odrobinę bardziej cywilizowany. Jednak oczywiście z obu stron, ciągle prowokując, by jacyś prawdziwi ludzie włączyli się w tę dyskusję i zaczęli zabierać głos. Przed kim jest ten cały teatr? Przed wszystkimi. Przed zwolennikami, którzy zaczynają wątpić w tę inicjatywę. Przed niezdecydowanymi, którzy mają kawa na ławę wyłożone, że jedna strona jakaś taka spójniejsza, a ci to jacyś fundamentaliści czy coś. I wreszcie za przeciwników tej inicjatywy, którzy utwierdzają się w przekonaniu, że jestem po słusznej stronie. Spójrzcie, jak moja fajnie rozmawia. A co do tamtych już nie mam żadnych wątpliwości. To nie tylko faszyści, naziści, średniowiecze. To jest ogólnie jakieś gigantyczne zagrożenie. Po czymś takim zwolennicy wychodzą zupełnie skołowani. Przeciwnicy utwierdzeni. Natomiast w tym wszystkim jest oczywiście jeszcze cel nadrzędny. Chodzi o rozpalenie emocji wszystkich. Jeżeli to uda się zrobić, a to się udaje od powiedzmy 15 lat, nikt już tak naprawdę nie patrzy zupełnie trzeźwym okiem na realne programy partii politycznych, realne zamiary, realne genezy jakichś środowisk. Rozum zaczyna poddawać się emocjom i przez to zaczyna być na ich usługach. Traci autonomię myślenia. Wtedy dochodzi do wielkiego zagrożenia, że człowiek swoją najwyższą władzę, czyli swoją wolę, zacznie poddawać emocjom, a nie poznającemu wolę Bożą rozumowi. I oczywiście niestety trudno wtedy mienić się człowiekiem rozumnym. To jest groźne dla życia duchowego. I dlatego, mój drogi słuchaczu, proszę Cię, przynajmniej w okresie przed wyborami, używaj internetu w sposób świadomy, bo inaczej w kilka miesięcy możesz zostać nieźle zachwiany. I jeszcze jedno słowo komentarza. Innym, też rozchwiewającym emocje, wydarzeniem może być usunięcie czegoś, co w internecie lubicie. Na przykład, nie mówię, że lubicie ten kanał, ale powiedzmy, że lubicie zniknięcie tego kanału z YouTube'a. Ostatnio jest on bardzo intensywnie zgłaszany przez polskie środowiska gejowskie. I to jest oczywiście kolejna siła farm troli. Jeżeli fizyczni ludzie by zgłaszali taki film, to byłoby to kilkanaście zgłoszeń. Takie coś raczej nie jest groźne. Ale jeżeli dogadają się 2-3 farmy troli, w której każda ma powiedzmy 1000 kont i wszystkie te konta będą zgłaszały teraz YouTube'owi, że zraniłem czyjeś uczucia, YouTube w takich przypadkach staje się bezlitosny. Już dostałem pierwsze ostrzeżenie, żebym nie naruszał zasad społeczności. Kolejnymi krokami jest pełna demonetyzacja. Następnie zniknięcie na 1 tydzień. A na końcu, jeżeli nadal nie następuje poprawa zachowania, permanentne usunięcie kanału. Ten proces według mnie już się rozpoczął. W dzisiejszym programie Sprawki Okiem Katolika pokażę Wam wymianę wiadomości z pewnym gejowskim bojówkarzem. Natomiast moja prośba jest taka. Niech Twoich emocji, ani trole i ich subwersje, ani ewentualne usunięcie sprawek. Jeżeli ono nastąpi, to w imieniu całego zespołu obiecuję, że gdzieś szybko sprawki odżyją. Już teraz jesteśmy na Banbaju i Rumble. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie dziś jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz mi pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wspomóc zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Być może warto, żebym przypomniał Ci, że jutro jest pierwsza sobota miesiąca. Święty Pawle Apostole, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w dzisiejszym programie Sprawki Okiem Katolika i do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.